Skończyliśmy 2 tygodnie temu, skończyliśmy na wersecie 7. Więc tutaj musimy zacząć. I później przejdziemy do 8 i 9 wersetu. Piotr w tym 7 wersecie wspomina swoim adresatom, że mówi o objawieniu się Jezusa Chrystusa. Tak? Mówi o objawieniu się Jezusa Chrystusa, ale mówi to w kontekście przyszłości, gdy się objawi Jezus Chrystus. Otóż z Biblii, z nauczania Biblii wiemy, że Jezus już się raz objawił. Tak? Na przykład apostoł Paweł w 1 liście do Tymoteusza 3,16 napisał odnośnie Jezusa: ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Więc Jezus jest tym, który objawił się w ciele, Jezus jest tym, który ukazał się w ciele. Więc to stwierdzenie, objawienie Jezusa oznacza wcielenie generalnie, to, że Jezus stał się człowiekiem, że Syn Boży, ten odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem. I dalej, autor listu do Hebrajczyków 9,26 napisał: ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Więc Jezus objawił się, przyszedł raz po to, żeby zgładzić grzech. Więc Jezus się już raz objawił, aby dokonać objawienia, odkupienia. Ale to pierwsze ukazanie się, to pierwsze objawienie było czasowe. Jezus przyszedł tylko na jakiś czas, przyszedł w konkretnym celu, przyszedł z misją. Kiedy zrealizował tą misję, no właśnie, co się z nim stało? W Jana 16,10 mamy słowa Jezusa, który mówi: gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Tak? Mówi w kontekście swojej misji, czy też wypełnienia swojej misji. Odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. W Ewangelii Jana możemy czytać o ukrzyżowaniu, o śmierci Jezusa, o Jego zmartwychwstaniu. I dalej następna księga po Ewangelii Jana są Dzieje Apostolskie. I tam mamy informacje w 1 rozdziale, czy mamy pokazane, Jezus wstępuje do nieba. Ale to nie wszystko. Ale to nie wszystko, ponieważ uczniowie stoją i tak się patrzą, jak ten Jezus się oddala do nieba, do Ojca. I nagle obok nich stają aniołowie i mówią: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Jest tyle innych rzeczy, które możecie teraz już robić, tak? Oczywiście nie mówię tego, ale mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Inaczej aniołowie powiedzieli im, że Jezus objawi się drugi raz. Kiedy? Tego już nie powiedzieli. Tego już nie powiedzieli. Tego nikt nie wie poza Ojcem, który jest w niebie. W związku z tym nie ma sensu, nie ma potrzeby spekulować. Jeżeli ktoś spekuluje, czy też mówi, wyznacza datę przyjścia, powtórnego przyjścia Jezusa, to wiem, że jest zwodzicielem, tak? Bo nikt poza Ojcem tego nie wie. I Ojciec tylko zachował to dla siebie. Jedno jest pewne, tak? Znaczy nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie, ale wiemy, że przyjdzie powtórnie. Do tej pory tak to się nie stało, czy tak się jeszcze nie stało. Jezus jeszcze nie przyszedł, chociaż są ludzie, którzy twierdzą, że Jezus przyszedł. Dlaczego wiadomo, że Jezus nie przyszedł jeszcze? Ponieważ Biblia naucza, że Jego przyjście będzie zjawiskiem, można powiedzieć, globalnym, czyli dostrzeżonym przez wszystkich ludzi. To raz. A po drugie, Jezus przyjdzie na sąd ostateczny, żeby sądzić wszystkich ludzi. Więc sąd ostateczny jeszcze się nie dokonał, to jest jeszcze przed nami. W związku z tym dalej też nie widzieliśmy tego. Biblia mówi, że Nowy Testament mówi, że wszelkie oko ujrzy przyjście Jezusa. Tak się też jeszcze nie stało. Stąd wiem, że Jezus jeszcze nie przyszedł. Jego objawienie, to powtórne, jest ciągle kwestią przyszłości. Ale co dla Piotra jest istotne, kiedy mówi o przyszłym objawieniu się Jezusa Chrystusa? Dlaczego on to mówi? Ponieważ Piotr chce powiedzieć swoim adresatom, czy też nam, że to, gdzie Jezus jest obecnie, jest ważne. Tak, jest ważne. Jezus jest teraz u Ojca. Jezus przebywa teraz w niebie. A to znaczy, że nie ma go pomiędzy ludźmi, Prawda? Prosty wniosek, oczywisty wniosek. A to z kolei znaczy, że Jezusa nie można zobaczyć, nie można widzieć. Oczywiście wyjątkiem jest, jeśli ktoś ma wizję Jezusa, jak na przykład apostoł Paweł miał, kiedy szedł do Damaszku, żeby prześladować chrześcijan. Ale to jest wyjątek. Reguła jest taka, że Jezusa nie można zobaczyć fizycznymi oczami, ponieważ Jego tu nie ma. Jezus jest u Ojca w niebie. A skoro Jezus jest u Ojca w niebie i Jego objawienie jest sprawą przyszłości, to z kolei oznacza, że adresaci listu, te osoby, do których Piotr napisał, Jezusa nigdy nie widzieli na swoje oczy. Oni Jezusa nigdy na swoje oczy nie widzieli. Służba Jezusa, pamiętamy, ograniczała się do Palestyny, tak? Do Bliskiego Wschodu, do Palestyny generalnie, a adresaci listu Piotra zamieszkiwali tereny dzisiejszej Turcji, czy też północne tereny dzisiejszej Turcji, więc dystans jest ogromny. Jezus tam się nie zapuszczał, Jezus ograniczał swoją służbę do terytorium Palestyny, tam gdzie zamieszkiwali Żydzi. Ponadto misja ewangelizacji świata to wielkie posłannictwo. Kiedy się zaczęło? Wtedy, kiedy Duch Święty zstąpił w Dniu Zielonych Świąt, a Duch Święty zstąpił 10 dni po tym, jak Jezus wstąpił do nieba. Tak? Więc Jezusa już w tym czasie nie było na ziemi. Po drugie, to, że Jezus jest obecnie u Ojca w niebie, oznacza, że nie można Go widzieć. Tak, że nie można Go widzieć. Adresaci listu Piotra nigdy Go nie widzieli, ale też obecnie, mówimy w czasie teraźnym, że obecnie Go nie widzą. Prawda? Dzisiaj mamy, dzięki technologii, możemy widzieć, jak ktoś wyjeżdża, nawet na drugi koniec świata, czy też miejsca odległe, to ciągle możemy tą osobę widzieć, możemy z nią rozmawiać, technologia nam to umożliwia, prawda? Mamy internet, mamy na przykład komunikatory jakieś, jak Skype i możemy widzieć osobę i możemy rozmawiać z tą osobą. Natomiast nie ma gorącej linii, nie ma Skype'a do nieba, do Jezusa, tak? I Jego nie można widzieć. Nie można z Nim, w sensie takim fizycznie porozmawiać, jak się rozmawia, jak człowiek z człowiekiem rozmawia fizycznie. Więc adresaci Piotra nigdy Jezusa nie widzieli i ciągle Go nie widzą. Ale to, że Go nigdy nie widzieli i Go nie widzą, Piotr mówi nam, że dla jego adresatów wcale to nie jest przeszkodą, wcale to nie jest problemem. Piotr mówi nam, że adresaci jego listu, mimo że nigdy wcześniej Jezusa nie widzieli, to Go kochają. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Tak? Oni kochają osobę, której nigdy na swoje oczy nie widzieli. Jest to, myślę, że ciekawe stwierdzenie, tak? Należałoby postawić pytanie, dlaczego kochają Jezusa, skoro nigdy Go nie widzieli? Jak mogą kochać Jezusa, skoro nigdy Go nie widzieli? Otóż życie, tak, życie codzienne pokazuje nam, że nie trzeba kogoś widzieć, żeby go kochać. Prawda? Kiedy kobieta jest w ciąży, nie widzi swojego dziecka, prawda? Może je czuć, ale nie widzi, ale je kocha, tak? Wie, że ono tam jest. Kiedy w telewizji czasami można słyszeć historię ludzi, którzy się zakochali. I dlaczego są w telewizji? Bo codziennie ludzie się zakochują, ale są w telewizji. Dlaczego? Ponieważ zakochali się na odległość, nie widząc siebie. Tak? Korzystali z poczty i listownie rozmawiali ze sobą i w ten sposób poznali się i zakochali. Czy też przez internet, poprzez pocztę elektroniczną, nie widząc siebie, wymieniając, prawda, jakieś tam czy na czacie, czy w jakiś inny sposób, rozmawiali ze sobą, poznali się i się zakochali. I później tylko już spotkali się i ślub był, można powiedzieć tak w skrócie. Więc nie trzeba kogoś widzieć, żeby kogoś pokochać. Można kochać osobę, nie widząc jej, będąc znana od niej. Ponadto, jeśli kochają Jezusa, to znaczy, że muszą Go znać. Tak? Muszą Go znać. Znają Go, mimo że Go nigdy nie widzieli. Zatem jak to się stało, że poznali Jezusa i Go pokochali? No bo jak to powiedzieć, no trzeba, człowiek kocha innego człowieka, brzydko mówiąc, za coś, tak? Coś w nim jest, co powoduje, że go kocha, coś ten człowiek, nie wiem, zrobił, jest jaki jest i kocha się go. Oczywiście, no, podobnie jest z Jezusem. Oni pokochali Jezusa z jakiegoś powodu. Jak to się stało, że poznali Jezusa i Go pokochali? I odpowiedź znajduje się w wersecie 12. Piotr mówi, że przyszli ludzie, którzy zwiastowali adresatom Piotra, zwiastowali Ewangelię, tak? Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Tak? Więc przyszli ludzie, przyszli chrześcijanie do tych ludzi i opowiedzieli im Ewangelię, powiedzieli im radosną nowinę, powiedzieli im o ukrzyżowaniu, o śmierci, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, powiedzieli im o Jego bezgrzesznym życiu, o Jego doskonałej ofierze, która została przyjęta przez Ojca, prawda, o tym, że Jezus jest teraz Panem i Królem, że On zasiada na tronie w niebie i że pewnego dnia przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Więc oni usłyszeli o tym wielkim miłosierdziu Boga okazanym w Jezusie Chrystusie, ale samo zwiastowanie, samo powiedzenie Ewangelii nie jest wystarczające, żeby pokochać Jezusa, żeby poznać Go i pokochać Jezusa. Oczywiście ono jest potrzebne, ale ono nie jest jedynym potrzebnym elementem. Piotr mówi o drugim bardzo ważnym elemencie tego, że ktoś może pokochać, poznać Jezusa i pokochać Go, i to jest działanie Ducha Świętego. Jest powiedziane, że ci, którzy przyszli do nich, którzy wam zwiastowali, tak, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, więc to głoszenie było połączone z działaniem Ducha Świętego. W sercach tych ludzi, można powiedzieć, że Duch Święty ożywił te słowa i jeżeli, może inaczej, słowa, to ta radosna nowina, którą opowiadali, ona przedstawia obraz Jezusa. Ale działanie Ducha Świętego ten obraz ożywia i powoduje, że Jezus nie jest tylko jakimś dwuwymiarowym, można powiedzieć, obiektem, ale już jest trzywymiarowy, jest osobą, którą w pewnym sensie można dotknąć, można poznać. Więc to jest działanie Ducha Świętego. I to działanie tego Ducha Świętego sprawiło, że oni przyjęli tę radosną nowinę, przyjęli tę wielką miłość Boga okazaną w Chrystusie i pokochali Jezusa. To jest tak, jak są takie ogrzewacze na zimę. Nie takie elektryczne, ale jak się wychodzi, takie przenośne, mobilne w torebki, gdzie można po prostu sobie, to działa przez kilka godzin, można sobie ręce zagrzać na przykład, czy tam do butów włożyć, żeby ogrzewało. I to są dwie kapsułki w torebce, tak? Dwie kapsułki w torebce. I dopóki te kapsułki są nie przełamane, bo tam w środku w tych kapsułkach jest płyn, dopóki ten płyn się nie wymiesza, to się nic nie dzieje. Jedną kapsułkę można przełamać, płyn się wyleje, ale jeżeli nie połączy on się z drugim płynem z drugiej kapsułki, to żadna reakcja nie zachodzi. Dopiero kiedy te dwa płyny wymieszają się ze sobą, zachodzi reakcja, która wydziela ciepło. Czy powoduje wydzielanie ciepła. I tak samo jest tutaj w tym przypadku, żeby poznać i pokochać Jezusa, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, dobra nowina, radosna nowina, a po drugie, działanie Ducha Świętego. Jeżeli te dwie rzeczy, dwie substancje się połączą, to jest reakcja, która powoduje, że człowiek zna Jezusa, poznaje Jezusa i pokochuje Go. Tak? Sama Ewangelia nie jest wystarczająca. Musi być działanie Ducha Świętego. które ożywia Jezusa Chrystusa, który jest namalowany w Ewangelii, można powiedzieć. Zatem adresaci listu Piotra kochają Jezusa, ponieważ Go znają, a znają Go, ponieważ Duch Święty ukazał im Jezusa w słowach dobrej nowiny, która była im głoszona przez chrześcijan, którzy do nich przybyli. I drugą rzecz, jaką Piotr mówi o adresatach swojego listu i o Jezusie Chrystusie, jest taka, że choć Jezusa obecnie, teraz nie widzą, to wierząc w Niego radują się. Radują się w Nim radością niewysłowioną i chwalebną. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Mówiliśmy, że kochają Jezusa, ponieważ Duch Święty zadziałał w ich życiu i użył radosnej nowiny, która była im głoszona do ich nawrócenia. Pokochali Jezusa. To nam pokazuje, że radosna nowina w połączeniu z działaniem Ducha Świętego prowadzi też do radości. Do radości w Jezusie Chrystusie. Do radości, która jest niewysłowiona i pełna chwały. To jest drugi efekt, drugi skutek działania Ducha Świętego i Ewangelii. Ale z czego oni tak się radują? Prawda? Z czego tu się radować? Można zapytać. Z czego tu się radować? No właśnie, z czego tu się radować? Ups. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Więc tutaj znowu problem tłumaczenia. Problem tłumaczenia. Nasz tekst mówi, że oni radują się, ponieważ osiągają cel wiary, zbawienie dusz. Tyle, że wydaje mi się, że lepiej by było przetłumaczyć, zamiast osiągają, jako otrzymują. To jest bliżej, to znaczenie jest bliższe temu, greckiemu słowu. Otrzymują cel wiary swojej, zbawienie dusz. Czyli radują się radością niewysłowioną i pełną chwały, ponieważ otrzymują zbawienie dusz. Co to znaczy? Więc posłużę się ilustracją, żeby to zobrazować. W Afryce, prawda, są kraje, gdzie no, wody jest jak na lekarstwo. Wiadomo, że woda równa się życie. Więc jednym z głównych, czy też z wielu działań misyjnych chrześcijan w Afryce jest wiercenie studni. Tak, żeby woda mogła być doprowadzona do wiosek, które dostępu do wody nie mają. I ludzie z wiosek muszą pokonywać codziennie kilometry, czy nawet kilkanaście kilometrów, żeby tej wody przynieść. Więc to jest ogromny wysiłek. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy taką wioskę, że która po wodę musi chodzić, prawda, ileś tam kilometrów i nagle pojawia się w tej wodzie kanalizacja, która doprowadza wodę, bieżącą wodę. I ta woda, odkręcają kranik i woda płynie. Radość, tak? No ja bym się radował, nie? Ale ja bym się radował. Ja bym się bardzo cieszył, że w końcu nie trzeba chodzić gdzieś tam daleko, ale woda jest tutaj dostępna, jest już teraz i ona jest, prawda, płynie. Więc radość w takiej wiosce musi być ogromna. Otóż Piotr mówi nam, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest taką rurą, którą płynie żywa woda żywota wiecznego. Do tych ludzi, którzy wcześniej byli skazani na potępienie, którzy byli skazani na drugą śmierć, którzy byli skazani na piekło, którzy nie mieli tej wody żywota. Oni otrzymują już to, co jest celem, co jest końcem wiary. Obietnica Pana Jezusa mówi, że każdy, kto wierzy w Niego, będzie zbawiony. Każdy, kto wierzy w Jezusa, ma życie wieczne. Więc końcem wiary, czy też celem wiary jest zbawienie dusz i to zbawienie do nich już płynie, już teraz. Już teraz doświadczają zbawienia dusz. Nie jest to kwestia przyszłości, ale teraźniejszości. I to powoduje, że radują się radością niewysłowioną i chwalebną. To powoduje ich wielką radość. Kiedy moje dzieci przychodzą i pytają, czy mogą pograć, i powiem im, oczywiście, jutro. Prawda? Jutro możecie pograć, to odchodzą zasmucone. Bo perspektywa grania jutro wcale nie jest dla nich ciekawa, tak? Nie jest powodem do radości. Bo, dlaczego? Ponieważ oni chcą grać już teraz, w tej chwili. Więc kiedy przychodzą, prawda, i się pytają, czy mogą pograć, i powiem, tak, możecie pograć, to jest hura. To jest radość, prawda, to się cieszą. Ponieważ już teraz mogą grać. Więc tak samo jest z adresatami listu. Oni, dla nich jest to doświadczenie, które nie jest zarezerwowane do przyszłości. Oni doświadczają tego zbawienia, tego, co jest końcem wiary, już teraz. Może nie w pełni, ale już teraz go doświadczają. W pełni otrzymają zbawienie, kiedy Jezus Chrystus powróci, kiedy się objawi. Ale już teraz mają to doświadczenie, otrzymują to zbawienie, a nie w przyszłości, nie wyłącznie w przyszłości. Ponieważ zbawienie jest darem niewysłowionym i pełnym chwały, dlatego radość z tego daru, prawda, jest pełna chwały i niewysłowiona. I dzisiaj dla wielu ludzi to, że Boga nie widać, jest ogromnym problemem. Żyjemy w świecie materializmu, gdzie ludzie są głęboko przekonani, że widzieć znaczy wierzyć. Dla nich, jeżeli czegoś nie widać, to tego nie ma. To nie istnieje. A ponieważ Boga nie widać, to znaczy, że Boga nie ma. Szatana nie widać, więc go nie ma. Wymiaru duchowego nie widać, więc go nie ma. Dlatego w Boga nie wierzą. Czy też jesteś taką osobą? Boga nie ma, więc nie Boga nie widać, więc Boga nie ma, więc nie będę w Niego wierzył. Piotr uczy nas, że nie trzeba widzieć Jezusa, żeby w Niego uwierzyć. Nie trzeba widzieć Jezusa, żeby móc doświadczyć błogosławieństw Jego krzyża. To, czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby w Jezusa uwierzyć i doświadczyć błogosławieństw Jego krzyża, to dwie rzeczy. Ewangelia, ta radosna nowina o Jezusie Chrystusie oraz działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jezus, co prawda, odszedł do Ojca, Jezus jest w niebie, ale Jezus w swoje miejsce posłał innego Pocieszyciela, posłał Ducha Świętego. A kiedy przychodzi Duch Święty i zaczyna działać w życiu człowieka, to Jezus staje się realną osobą, osobą, która jest blisko, osobą, którą można poznać. Kiedy Duch Święty objawia Jezusa człowiekowi, to powoduje, że człowiek, mimo że nie widzi Jezusa, to może Go znać, może Go kochać, może w Niego wierzyć i może radować się w Jezusie radością niewysłowioną i chwalebną. Pytanie, czy to jest Twoje doświadczenie? Czy to jest Twoje doświadczenie? Czy znasz Jezusa? Czy kochasz Go? Czy radujesz się radością niewysłowioną? Czy wierzysz w Niego? Bo jeżeli nie jest to Twoje doświadczenie, to Jezusa jeszcze nie poznałeś, nie poznałaś. I to, co Paweł napisał, jest bardzo ważne, szczególnie w naszym polskim kontekście, gdzie znacząca większość postrzega ludzi, prawda, postrzega siebie jako chrześcijan. A dlaczego postrzegają siebie jako chrześcijan? Ponieważ robią rzeczy, które powodują, że myślą o sobie jako chrześcijanach, tak? Ponieważ zostali ochrzczeni, czują się związani z Kościołem, chodzą do Kościoła, mniej, znaczy częściej lub rzadziej, obchodzą różne święta religijne, wstrzymują się od jedzenia niektórych potraw w różnych okresach czasu. W związku z tym, ponieważ robią te rzeczy, no to myślą o sobie jako o chrześcijanach, prawda? Bo to są rzeczy, które chrześcijaństwo nakazuje lub zakazuje. Ale czy to jest wystarczający powód, żeby określić się jako chrześcijanin? Aż ludzie sprowadzają chrześcijaństwo do takiej reguły. To rób, a tego nie rób. I dopóki to robisz, prawda, to robisz te rzeczy, które na przykład Kościół nakazuje, a nie robisz rzeczy, których Kościół zakazuje, no to jesteś chrześcijaninem, bo robisz chrześcijańskie rzeczy. Otóż w tym fragmencie Piotr wyjaśnia nam, czym jest chrześcijaństwo i co jest jego istotą? Czym jest chrześcijaństwo i co jest jego istotą? Chrześcijaństwo w rozumieniu apostoła Piotra to przede wszystkim Chrystus i miłość do Niego. Miłość, która jest rezultatem poznania Jezusa. Poznanie Jezusa jest skutkiem usłyszenia tej radosnej, dobrej nowiny o tym, kim Jezus jest i czego dokonał oraz działania Ducha Świętego. Miłość do Chrystusa wiąże się z osobistą i żywą wiarą w Niego. W chrześcijaństwie miłość jest najważniejsza, a potem jest wiara i nadzieja. Więc chrześcijaństwo to miłość do Chrystusa. Chociaż Go nie widzieliście, kochacie Go. A jak sprawdzić miłość do Chrystusa? Ponieważ wielu ludzi mówi, jak Boga kocham, Jezusa kocham, tak, z całego serca. Więc jak sprawdzić, czy człowiek kocha Jezusa? Otóż Jezus uczy nas, że kto Go kocha, to przestrzega Jego przykazań, to słucha Jezusa, zachowuje Jego słowo, stosuje się do Jego nauczania. Czyli miłość do Chrystusa, miłość do Jezusa prowadzi człowieka do posłuszeństwa Jezusowi, do posłuszeństwa Jego nauczaniu. Jesteś posłuszny, ponieważ kochasz Jezusa. Miłość jest przyczyną, a posłuszeństwo jest tu skutkiem, nigdy na odwrót. Posłuszeństwo Jezusowi powinno wynikać z miłości do Niego. Reguła to rób, a tego nie rób jest wymysłem ludzi, którzy myślą, że robiąc lub nie robiąc jakichś rzeczy zapracują lub zasłużą na zbawienie. Człowiek niechętnie, ale w mniejszym lub większym stopniu poddaje się takiemu myśleniu, poddaje się tej regule i bierze na swoje barki ogromny ciężar, którego nie jest w stanie ponieść i myśli, że robi dobrze, że to jest właściwe. Ale Piotr uczy nas, że jest zupełnie odwrotnie. Że to jest niewłaściwe brać na siebie ciężar, ponieważ ten ciężar już Chrystus wziął na siebie. Chrystus mówi nam, zrobiłem absolutnie wszystko, co jest potrzebne do Twojego zbawienia. W związku z tym nie musisz robić nic, nie musisz brać żadnego ciężaru na siebie, wystarczy jak zdasz się na mnie, wystarczy jak zaufasz mi i pójdziesz za mną. Jeśli uwierzysz we mnie, mówi Jezus, otrzymasz życie wieczne. Adresaci listu Piotra tak właśnie zrobili, dlatego Piotr napisał, że radują się radością niewysłowioną i pełną chwały, że otrzymują zbawienie. Istotą chrześcijaństwa nie jest robienie różnych religijnych rzeczy, spełnianie uczynków, aby w przyszłości zasłużyć na zbawienie. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na radowaniu się z otrzymywanego zbawienia, które płynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest życiodajny dar, na który człowiek nie może w żaden sposób zasłużyć ani zapracować. To jest dar od Boga poprzez Jego łaskę. Kiedy wierzysz w Jezusa, to zbawienie płynie do ciebie przez rurę, którą jest wiara w Niego. Jest to ogromny i niewysłowiony dar, który powoduje niewysłowioną i pełną chwały radość człowieku, który ten dar przyjmuje. Dlaczego powoduje taką radość? Ponieważ człowiek może pić wodę żywota wiecznego już teraz, a nie kiedyś w przyszłości. Już teraz doświadcza zbawienia, już teraz jest zbawiony. Na tym polega różnica pomiędzy, można powiedzieć, religią, czyli tym, co człowiek musi zrobić, aby otrzymać zbawienie, a chrześcijaństwem, którego piękno polega na tym, że człowiek nie musi robić nic, ponieważ Chrystus zrobił wszystko, co jest konieczne dla naszego zbawienia. Wystarczy zdać się na Niego, a zbawienie zacznie płynąć do nas od Chrystusa. Czy tak wygląda Twoje chrześcijaństwo? Czy dla Ciebie chrześcijaństwo to polega na miłości do Chrystusa? Czy istotą chrześcijaństwa jest radowanie się z tym, co Chrystus dla Ciebie zrobił? Bo to jest prawdziwe chrześcijaństwo dla Piotra i dla adresatów jego listu. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. To jest opis chrześcijaństwa. To jest opis doświadczenia Chrystusa w życiu człowieka. czy to jest opis Twojego doświadczenia. Jeżeli nie, to Piotr wzywa Ciebie, Piotr razem z Chrystusem wzywa Ciebie, abyś odrzucił to chrześcijaństwo, które polega na tym, co Ty zrobisz, na tym, lub czego nie zrobisz, żebyś przyjął chrześcijaństwo, gdzie istotą jest miłość do Chrystusa, wynikająca z poznania Jego oraz miłość, gdzie, znaczy nie miłość, tylko chrześcijaństwo, które polega na tym, że Ty radujesz się z tego, co otrzymałeś. Już nie musisz się martwić o zbawienie, czy zasłużysz, czy nie. Nie, otrzymałeś zbawienie w darze. Już to masz. W związku z tym nie musisz, możesz odpuścić, możesz odpocząć. Musisz powiedzieć, ja nie muszę już niczego robić na zbawienie. Nie muszę w żaden sposób zasługiwać, ponieważ Chrystus zrobił wszystko i dał mi zbawienie w darze. Ale ponieważ On mnie ukochał, to ja chcę żyć dla Niego, będąc Jemu posłusznym. Czy pragniesz tego? Czy pragniesz tej radości, tej niewysłowionej, pełnej chwały radości? Czy pragniesz zbawienia? Jeśli tak, to przyjdź do Jezusa, ponieważ tylko On i tylko On może sprawić, że z Twojego wnętrza popłyną rzeki i wody żywej. On tylko może dać życie wieczne. Tylko On może dać radość, która będzie niewysłowiona i pełna chwały. Amen.